witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Żuźwiak, a w rozmowach i gościmy dzisiaj pana Norberta Wojnarowskiego, posła Platformy Obywatelskiej z Lubina. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
W ostatni piątek Sejm przyjął ustawę bardzo głośną i kontrowersyjną, zwłaszcza w regionie Zagłębia Miedziowego, a więc ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Pan głosował za tą ustawą, zresztą wielokrotnie wcześniej mówił, że jest zwolennikiem tej ustawy. Rozumiem, że nie miał pan żadnych wątpliwości, jak głosować w piątek.
To, co od października, od listopada w zasadzie, tuż po expose premiera na pierwszej konferencji przedstawiłem i o tym mówiliśmy już od listopada, iż tak naprawdę podatek jest z jednej strony koniecznością, to ten obecny system takich quasi podatków był archaiczny. Tak naprawdę państwo, mając zasoby rzadkie, a te są zasoby rzadkie, nieodtwarzalne, ma prawo do czerpania z tego pożytków. Natomiast cała debata, która trwała między listopadem a marcem, była debatą, jak czerpać pożytki, które należą się państwu polskiemu i budżetowi, również w dobie kryzysu gospodarczego, wykorzystać efektywnie dla wszystkich mieszkańców Polski, Lubina i tak dalej, ale z drugiej strony nie krzywdząc przy tym pracowników polskiej miedzi. Ja myślę, że ta ustawa to gwarantuje, plus o tej polityce dywidendowej, o której mówimy od dawien dawna, że tak naprawdę państwo polskie miało tylko jedno narzędzie w postaci korzystania z tych zasobów rzadkich, w postaci wyboru dywidendy, co nie było efektywne dla państwa polskiego, bo jeszcze raz powtarzam, aby wyjąć 1 bądź 2 miliardy, państwo polskie musiało 3 razy tyle wyjąć ze spółki, aby przekazać prywatnym inwestorom, którzy kupowali akcje z reguły na okres krótki, bo 10% dywidenda, można powiedzieć, na akcję, to jest lepsza niż lokata w banku. W związku z tym tak naprawdę była spółką chętnego inwestowania na okres krótki. I myślę, że tą ustawą udało nam się osiągnąć, że jest i wilksyty, i owca cała, czyli z jednej strony mamy wpływy do budżetu, około szacowane 1,8 miliarda na ten rok, przy pewnych założeniach. Z drugiej strony jest mowa o ostrożnej polityce dywidendowej, a z trzeciej strony tak naprawdę nic się nie dzieje, bo argumenty z samorządowców są nietrafione. Celowy zapis o tym, że tak naprawdę podatek nie jest kosztem uzyskania przychodów, nie wpływa na redystrybucję podatków CIT-PIT dla samorządów, nic się nie zmienia. Z drugiej strony mowa o wypłatach górników też nie jest trafiona, dlatego że tak naprawdę wszystko jest kwestią ponownej regulacji w załącznikach do układu zbiorowego, do porozumień. Ja nie zgodzę się, że to jest w zakładzie zbiorowym zapisane, to jest w załącznikach, porozumieniach do zakładu zbiorowego i to wszystko można płynnie modelować, a jeszcze raz powtarzam, nikt nie krzywdzi górników, nikt nie krzywdzi ich rodzin, nikt nie robi żadnego katarzis, o czym się mówiło, polskiej miedzi. I tak naprawdę chodzi o taką równą, sprawiedliwą dystrybucję tego wszystkiego, jak my również jako lubinianie korzystamy chociażby z wypracowanych środków przez Orlen, tak, który jest w Płocku, no to ludzie z Płocka powinni też krzyczeć, że nie, bo przecież my wydobywamy i spółka ma siedzibę w Płocku, no tak nie jest. W związku z tym to jest jak najbardziej według mnie trafione i chcę powiedzieć, przez ten podatek na pewno 4,5 tysiąca miejsc pracy nie stracą ludzie i na pewno na to nie ma zgody i gdybym był przekonany, że ta ustawa doprowadzi do tego, to ja nie jestem samobójcą ani politycznym i to jest mój region, ja tu mieszkam, ja tu żyję od dziecka, tu pracował jeszcze raz przypomnę mój dziadek, tu pracował mój ojciec, tu pracował mój wujek, jeden, drugi, moje ciocie, cała rodzina, za wyjątkiem chyba mojej osoby, pracowała w polskiej miedzi, od kopalni na przodku, skończywszy również w księgowości. W związku z tym trochę mnie to boli, że niektórzy próbują wmówić, że jestem człowiekiem nie stąd, który tak naprawdę nie orientuje się i robi krzywdę. Nie, tak nie jest.
Skąd nagle ten podatek wzbudzał ostatnio tak wiele kontrowersji, był takim gorącym tematem? Skąd nagle te protesty, manifestacje, demonstracje, te liczne konferencje prasowe przeciwników tego podatku, którzy mówią nie, właśnie ten podatek prowadzi stagnację, zahamowanie całego rozwoju polskiej miedzi, który właściwie napędza tę koniunkturę tutaj gospodarczą w Zagłębiu Miedziowym.
Wie pan co, to jest tak, że z jednej strony nikt nie ma patentu na wiedzę, tak?
Czy to jest drugie dno w tej całej sprawie?
Drugie dno jest takie, że partia, która to wprowadza, nazywa się Platforma Obywatelska i koalicjant PSL. Po drugiej stronie mamy ludzi, którzy inaczej patrzą na państwo. Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, przecież związkowcy niektórzy nie ukrywają swoich korzeni czy też sympatii politycznych i mają inny punkt widzenia. Ja go nie krytykuję, dlatego że no, mieliśmy próbkę rządzenia przez Prawo i Sprawiedliwość i próbkę rządzenia przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Myślę, że Platforma, wygrywając wybory po raz udowodniła i pokazała, czego Polacy oczekują. Z drugiej strony te wizje są inne. Natomiast ja jako ekonomista jeszcze raz będę powtarzał. Wizje chociażby z budżetu z 2007 roku Prawa i Sprawiedliwości, rozdawajmy wszystko, mówmy ludziom, ludziom, że będzie miło, nie opodatkujmy, nie róbmy podatków, mówmy miłe rzeczy, źle się kończą. Mamy dziś Grecję, możemy rozdawać na lewo i na prawo. Natomiast ja jeszcze raz chcę powtórzyć, że nikt nie jest skłonny płacić podatku, bo każdy nie chce go płacić, tak? Natomiast my pokazujemy, że ten podatek nie będzie przeznaczony na jakieś bliżej nieokreślone rzeczy, on zasili budżet państwa. Państwo ma do tego prawo, ale z drugiej strony podatek jest płacony od dochodu, czyli nie zabieramy pieniędzy tak naprawdę górnikom, ani nikomu samorządowcom. Jeżeli ten dochód będzie malejący, podatek również jest funkcją wykładniczą, będzie również malejący. W związku z tym to jest tak, że udało mi się, nam się, myślę, osiągnąć kompromis między budżetem państwa i redystrybucją chociażby podatku na pana redaktora również, który ma prawo do korzystania z zasobów rzadkich, jakim jest miedzi, nie pracujący w miedzi, a tym, że nikt nie zwolni górników, nikt ich nie skrzywdzi, nikt ich nie robi im złego. Natomiast pamiętajmy o tym, że robienie polityki na zasadzie mówienia rzeczy łatwych i przyjemnych, nie wprowadzenia zmian i radykalnych kroków kończy się Grecją. W związku z tym my tego pasa zaciskamy delikatnie, nie krzywdząc pracowników polskiej miedzi, a korzystają na tym wszyscy, budżet państwa. Nie chcę mieć za parę lat drugiej Grecji.
Pana zdaniem to wszystko, o czym mówili gorący przeciwnicy tego podatku, mówili nieprawdę, czy przesadzali w tym, co mówili, twierdząc, że będzie zagrożenie poważne?
Inaczej, no to jest 10 miliardów, tak? Ileż tych inwestycji porównywalnych do obecnej kwadry my mamy i będziemy mieli? No ile można, jeżeli nie będzie pomysłów na zagospodarowanie zysków, czy one będą pochodziły z tej działalności typowej core biznesu, czyli wydobycia miedzi, czy ze sprzedaży telekomów, to co będzie się z tym zyskiem działo? Zysk będzie zawsze pokusa walnego zgromadzenia do wypłaty dywidendy. A jeszcze raz powtarzam, decyzja o wypłacie dywidendy w 50%, załóżmy, będzie to 5 miliardów, to do państwa polskiego trafi 1,3 miliarda, resztę popłynie do banków, do prywatnych inwestorów, zagranicznych najczęściej, bądź też na krótko inwestujących w polską miedź. W związku z tym my dokonaliśmy pewnego świadomego kompromisu między tym, że państwo będzie podatkowywało kopaliny, co już było szykowane od wielu, wielu lat, kosztem zrównoważonej polityki dywidendowej, która przez te ostatnie 4 lata jest jak najbardziej właściwa, dlatego że po raz pierwszy polityka dywidendowa koreluje z polityką zasilania budżetu ze sprzedaży spółek, z prywatyzacji bezpośredniej i pośredniej. W związku z tym osiągnęliśmy chyba złoty środek, a to, że ludzie protestują, no ja mam trochę żal taki. Dzisiaj rano około godziny 6 mailowałem z jednym z górników sympatycznych, którego znam, bo przecież nie jest tajemnicą, że mieszkałem na Mickiewiczach, gdzie wielu górników mieszka i mieszkało, i ten sympatyczny człowiek ma wykształcenie górnicze tylko. On mi taki spis ekonomicznych argumentów, widać, że ktoś mu go napisał, przygotował, napisał. Jeden z nich brzmiał tak: polskie państwo już ma tylko 54% reprezentowanego kapitału na zgromadzeniu. No pytanie jest inne. No okej, ma 54, on topnieje. Ale kto ma więcej? No nikt nie ma więcej. Następny to jest 0,001%. Czyli nie trzeba posiadać mocną liczbę udziału w głosach, bo pytanie jest inne. Kto ma więcej? Te argumenty wprost czasami wydają się bardzo trafne, ale no ja w zasadzie no nie jestem posłem, który nie ma wcześniej doświadczenia. Mam doświadczenie i w pracy, i przygotowanie merytoryczne na studiach, i potrafię wyważyć te argumenty, i wydaje mi się, że ten jest argument nietrafiony. Lećmy dalej. Kolejny argument o tym, co pan redaktor mówi. No pokazuje dywidenda, a wypłata. Kolejny argument. Samorządy. Nieprawdziwy. Nie tracą. Zysk nie jest kosztem uzyskania przychodów. Na pierwszej konferencji prasowej starałem się chyba jednemu z redaktorów wytłumaczyć, co to jest tarcza podatkowa. Nietrafiony argument. Zarobki? Nietrafiony argument. Czyli o czym my mówimy? Tak zastanawiam się, że te argumenty naprawdę są nietrafione. A to, że inni ekonomiści, czy stowarzyszenia uważają inaczej, no na tym to polega, aby rozmawiać i osiągnąć złoty środek. Według mnie złoty środek jest osiągnięty, i to jeszcze raz powtarzam, podatek płaci się tylko wtedy, jeżeli jest zysk. Jeżeli będzie się coś działo na rynkach, stąd jest korelacja z notowaniami na miedzi w Londynie i srebra w Londynie, będzie to spadało. Poza tym trzeba powiedzieć jeszcze o innej rzeczy, a przecież polska miedź jest grupą skonsolidowaną. Na przykład nikt nie opodatkowuje renu odzyskiwanego w Ekoren, tak? To też są przecież przychody spółki. Nikt nie opodatkuje innych. To nie do końca jest tak, że państwo kładzie na wszystko łapę. Nie, państwo tylko żąda, i Polacy, i Lubinianie, tego, aby zasoby, które do nich również należą, był opodatkowany ten podatek, żeby wpływał do budżetu państwa, a państwo polskie będzie mogło robić lepsze placówki, służby zdrowia, lepsze drogi i wiele, wiele innych rzeczy, przy założeniu, że nikt nie krzywdzi górników. I ja myślę, że to jest teza. Cały dramat chyba polega na tym, że niechcący, mam nadzieję, że nieświadomie, w debacie w CNC Business prezes spółki w styczniu, prezes Herbert Wirth, powiedział o tym, że może 4,5 tysiąca stracić pracę z ZG Lubin, tak? Ale ja myślę, że to nie była wypowiedź podsycająca, ona później została nieopatrznie wykorzystana, dlatego że pamiętajmy o tym, na ZG Lubin są też, jest srebro, tak? I to jest też tak, jak ktoś prowadzi biznes i ma, nie wiem, sieć sklepów Tesco w Lubinie, w Krakowie, w Częstochowie, to ten w Krakowie zarabia krocie, ten w Lubinie zarabia mniej. Czy to jest powód, żeby go zlikwidować, bo jest podatek? No nie, podatek płaci się od zysku, no to tu zapłacimy mniej, tam więcej. W związku z tym, zarządzając globalną korporacją, a jaką się staje również i Polska Miedź, trzeba o tym też pamiętać, a transakcja, ta nowa transakcja stawia firmę Polską Miedź na już na firmę, no nie wiem, daj Boże, żeby kiedyś to był może Billington największy na świecie, ale pamiętajmy o tym, że już się ustawia w ramach spółki globalnej, korporacyjnej, światowej. Przecież 1/3 tak naprawdę chyba tych zysków będzie już pochodziła z Kanady. W związku z tym górnicy lubińscy będą czerpali pieniądze z Kanady. Pamiętajmy o tym, że tam będzie wydobycie. Tam będą też płacone podatki według tamtejszych stawek, kanadyjskich, chilijskich, bo przecież Kanada ma zło, amerykańskich, ale ten zysk będzie trafiał również do kasy górników. Czyli no nie pokazujmy jednej strony medalu.
Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że moim Państwa gościem w Rozmowach Elki był dzisiaj pan Norbert Wojnarowski, poseł Platformy Obywatelskiej z Lubina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.